I dla mnie naprawdę dużo, a nawet coraz więcej treści jest w imieniu Jezusa.
Chwała niech będzie Jemu.
Gdzie Duch Święty zachęca, wierzę dzisiaj Kościół, bo patrzę, rozmawiam z wami, rozmawiam z braćmi, z siostrami, z ludźmi Bożymi i zachęca dzisiaj ludzi, aby badali głęboko swoje życie. I nie tyle, aby badali życie innych ludzi, aby badali życie innych osób albo kościołów, ale aby badali postawę własnego serca, swoje życie, siebie, to, kim naprawdę są. W tych strasznych dniach, kiedy zobaczcie, wiadomości podają takie rzeczy, że już nawet niewierzący ludzie mówią: pastorze, boję się, wyraźnie widzimy, że to się zbliża. Czy to będzie niesamowity dzień, kiedy Kościół zostanie zabrany i wielu, którzy w to nie wierzyli, będą patrzeć. Wiecie, ludzie będą opłakiwać tych, których nie było, zostaną, nie wiem, po nich tylko ubrania, a może nie, ja nie wiem, jak to będzie, czy z ubraniem, czy bez, ale podejrzewam, że ubrania zostaną. Matki stracą dzieci. Wiecie, małżonkowie stracą współmałżonków. Tak zapowiada Biblia, że będzie wyglądało pochwycenie Kościoła. I ja wiem, że wiele kościołów w ogóle dziś o tym nie głosi. Wręcz ludzie nie chcą o tym słyszeć. Ale wiem, że jest jedna alternatywa. Albo Kościół będzie zwiastował, że Jezus jest blisko, albo zamieni się w klub socjalny. I będzie zwiastował, jak być bogatszym. Zawsze musi mieć jakieś rozwiązanie. Rozwiązaniem dla Kościoła jest to, że Pan jest blisko. Amen? Wierzycie w to tak naprawdę? Nie znudziła się wam ta doktryna? Gdzie czasami ludzie mam takie wrażenie, że myślą, a może by zmienić coś takiego ciekawszego, włączyć w repertuar. Nie ma nic wspanialszego. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz, wierzę. Nie ma przesłania w Słowie Bożym, które wymagałoby więcej świętości od człowieka, niż przesłanie o tym, że Jezus jest blisko. Że przyjdzie pochwycenie Kościoła. Nie ma takiego przesłania. Wiecie, kiedy ostatnio siedziałem i myślałem, zadałem sobie pytanie, które chcę wam zadać. Kiedy ostatnio głęboko i tak prawdziwie zbadaliśmy siebie i dogłębi nasze chrześcijańskie życie? Nie powierzchnie, że no, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Jesteś dzieckiem Bożym. Bóg mówi, że królewskie kapłaństwo jest twoim udziałem i Bóg wcale nie pyta się, czy kogoś nie zabiłeś, czy nie kradniesz. Bóg się coś głębiej chce dowiedzieć o twoim życiu, a właściwie chce ci pokazać, bo Bóg wie, ale chce usłyszeć wyznanie naszych ust, gotowości naszej. Wiecie, nie pytam teraz o jakiś rachunek sumienia, który byłby zgodny z naszym poznaniem, bo taki rachunek sumienia jest z założenia błędny, bo jest zgodny z tym, co ty uważasz za dobre i za złe. Mówię o postawie serca, której proszę Boga, pokaż mi mnie tak, jak ty mnie widzisz. Zbadaj moje serce, sprawdź mnie tak, jak prosił król Dawid. Zobacz, czy jestem na właściwej drodze, czy przypadkiem nie zmierzam do śmierci, tylko pocieszając się i wmawiając sobie. Wiecie, można siedzieć z właściwymi ludźmi, a być niewłaściwym człowiekiem. Można chodzić do zboru, w którym dobrze się głosi, ale wcale nie żyć według tego. Może siedzieć pięć głupich panien z pięcioma mądrymi. I wiecie, że sam sobie nie wymyśliłem tego przykładu. Tak jest w Słowie Bożym napisane. Wiecie, przyszliśmy dzisiaj tutaj i oczekujemy czegoś od Boga. I niech Pan nam przypomina coś, co chcę wam powiedzieć w czasach, kiedy Kościół musi pamiętać, że chociaż naokoło, ciągle jeszcze my mamy więcej powodów do płaczu niż świat. Jezus powiedział, że tak będzie, że przyjdą dni, że świat się będzie weselił, my będziemy płakać. Przyjdzie dzień naszej radości i dzień płaczu nad światem. Tak powiedział Jezus i nikt tego nie zabierze nam. Jezus dał nam swoje obietnice. Ale niech Pan nam też przypomina, że jest w Kościele rzeka, która rozwesela miasto Boże. Amen. Jest rzeka Ducha Świętego. Jest w Kościele przesłanie od Ducha Świętego. Radosne przesłanie dla Kościoła. Pocieszenie dla Kościoła. Pan Jezus przygotował wam miejsce. Jest księga, gdzie zapisał wasze imię. Jest droga, po której idziecie. Jest radość tego, że możemy żyć na tej ziemi, wiedząc, że ja i mój dom tu służyć będę Panu, a tam mogę być z Nim na wieki. Chwała Jezusowi. O, jak dobrze, wiecie, być ze swoją rodziną w domu. Jak dobrze być ze swoim kościołem. A jak dobrze wiedzieć, że to wszystko nie jest chwilową umową. Jak dobrze jest, że nie podpisałem, wiecie, żadnego kontraktu z wami na to, że od dzisiaj przez następne 3 lata będę się uśmiechał do was. Ale że miłość Chrystusowa nas połączyła. Żaden ludzki kontrakt. Wiecie, chociaż za oknem jest wszystko jak zawsze, jest nad Kościołem Boża ręka i Bóg może wszystko. Chociaż za oknem wygląda, jak wyglądało i coraz bardziej się stacza, jest coraz gorzej, to ta rzeka rozweselająca miasto Boże dotyka Kościoła, dotyka naszego życia. Czy Bóg chce? Jestem pewny, że Bóg chce, aby w tych czasach, zanim zabrzmi głos trąby, zanim przyjdzie Pan, abyśmy konkretnie wiedzieli, że to w Jezusie jest cała nasza nadzieja i w niczym więcej. Amen? Wiecie, co to znaczy amen, kiedy wam mówię? Kiedy słyszałem, jak jeden kaznodzieja zapytał swojego zboru, przepraszam, czy mogę mieć wasze amen? I ludzie się czasami dziwią. Amen znaczy niech tak się stanie, niech tak będzie. I dlatego pytam. Amen. Krócej niż zapytać, czy zgadzacie się, bracia i siostry, żeby tak się stało. Czy świeżość tej wody przypomina nam ciągle. Ostatnio piję i chłystałem z tego źródła wczoraj. Otwarłem tą księgę nad ranem. Otwarłem tą księgę kilka razy w ciągu dnia. I wiecie, mogę pić z tego źródła, które rozwesela Boży lud, które powoduje, że to, co we mnie stare, musi być umartwione, ale to, co we mnie nowe, raduje się. I świeżość tej wody przypomina mi ciągle i ciągle, świeżo i na nowo czytając Słowo Boże, nie patrz na człowieka, nie ufaj swoim siłom, szukaj mnie całym swoim sercem, tylko tego tak naprawdę dzisiaj ci trzeba. To jest to, czym przypomina to źródło, które nie wysycha. Każdy z was może mieć w ręce, w samochodzie, w biblioteczce, koło łóżka, gdziekolwiek jesteście, źródło, które nie wysycha. Źródło, które naprawdę przynosi pocieszenie i otuchę Bożemu ludowi w różnych rzeczach. Otwórzcie może najpierw psalm, chcę przeczytać, zanim przejdę do sedna tego, co chcę dzisiaj wam zwiastować. Dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem Korzeń Prawdy Bożej. Chciałem coś powiedzieć ważnego dzisiaj wam, ale chciałbym najpierw z psalmu 32 przeczytać. On jakby wprowadza takie zdrowe, prawdziwe, chrześcijańskie życie, wiecie. On jest wspaniałym komentarzem dla ludu Bożego. Ten psalm nie jest fantastyką. Ten psalm to nie jest jakaś literatura fantastyczno-naukowa, która no fajnie by było, gdyby. To jest Boża realność, Boże Słowo. I przypominam, bracia i siostry, jeżeli czytamy Boże Słowo i poddajemy w wątpliwość Boże Słowo, to czynimy z Boga kłamcę. Tak Biblia nas naucza. Jeżeli czytamy Boże Słowo i mówię, bracie, tak to na pewno nie jest. Czynisz z Boga kłamcę. Jeśli Bóg mówi, że tak jest, to to, że ty tego nie widzisz, wcale nie znaczy, że tak nie jest. Wiele rzeczy ludzie nie widzieli. Były czasy, kiedy ludzie uciekali przed parowozami i krzyczeli, że to diabeł, bo dymu dużo było. Były takie czasy, chociaż dzisiaj trudno, wiecie, w to uwierzyć, ale jeśli poczytacie o tym, jak pierwsze wiedeńskie koleje budowano, to czasami tory przychodziły przez wsie i kiedy jechał parowóz, ludzie, wiecie, gromnice stawiali w oknach. Bo wiele rzeczy nie wiedzieli i byli pewni, że z powodu swojej pobożności wiedzą dużo. Ale nie wiedzieli, że prawdziwy wróg wcale nie jeździł po torach. Prawdziwy wróg gdzie indziej inaczej przychodzi. A nie o tym chcę teraz mówić. Przejdźmy do naszego psalmu, 32 psalm. Dawidowy, pieśń pouczająca. Co ta pieśń robi? Poucza. Chcemy się czegoś nauczyć? Amen? Amen. Czy tylko chcecie wysłuchać, co tu pastor chce przeczytać, dając czas? Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje, Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Halleluja! Pamiętacie ten dzień? Pamiętacie ten dzień? Przeżyliście ten dzień? Było to w waszym życiu? Usychało nasze życie. Wyglądało, jak gdybyśmy mieli umrzeć. Niektórzy prawie, że śmierci dotknęli, zanim zrozumieli, gdzie jest ich uratunek, gdzie jest ich wyzwolenie, gdzie naprawdę Bóg ma dla nich odpowiedź. Ilu ja znam ludzi, którzy dopiero do Boga poszli, jak już prawie, że cień śmierci nad ich domem był. Ale to samo świadectwo mając ten psalm. I ja pamiętam ten dzień, kiedy wyznałem Bogu moje występki i chcę wam powiedzieć, nie przeżyłbym więcej ciężaru grzechu, gdyby nie ta cudowna krew Jezusa oczyszczająca od tego wszystkiego. Niech się modli do ciebie każdy, 6 werset, każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Chcę wam coś ważnego powiedzieć. Bóg się wcale nie gniewa, że się ktoś modli w czasie niedoli. Takie przysłowie jak trwoga to do Boga wcale nie oznacza, że jest źle modlić się, jeżeli jest czas niedoli. Poza tym nie obchodzą mnie przysłowia, chociaż to akurat ma wiele prawdy w sobie. Ale my nie jesteśmy ludźmi przysłów, tylko ludźmi Słowa Bożego. Bóg nie chce, żebyśmy biegali do Niego tylko w dni niedoli, doświadczali Jego wierności, a potem Go zostawiali. I bardzo mocnymi słowami jest to opisane, że grzesznik jak świnia wraca do swojego błota, albo jak pies do swoich wymiocin. Ja myślę, że musi to być dla Boga ohyda, skoro aż tak mocnych słów używa Słowo Boże. Ale jeżeli ktoś nie zna Boga, a potrzebuje Go doświadczyć, to Bóg sam zachęca, przyjdź z Twojej niedoli i zobacz, kto może ratować Twoje życie. Chwała Jezusowi. Bóg tego chce. Ty jesteś ochroną moją. Strzeżysz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia. Wiecie, czy wierzymy w te rzeczy dziś? Dlatego, że Bóg chce mocno ingerować w nasze życie i to bardzo głęboko, celowo jakby najpierw czytam ten psalm. Słuchajcie, co dalej mówi ten psalm. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Czy Jezus jest Twoim Panem, bracie i siostro? Bo to wskazuje drogę, po której masz iść. Jeśli wstępujemy tej drogi, przychodzi w nasze życie wielka tragedia. Będę Ci służył radą. Bóg mówi, nie tylko Cię pouczę, ale Ci poradzę. I taki prawdziwie dobry nauczyciel jest w osobie Ducha Świętego dzisiaj na świecie. Duch Święty, owszem, przyszedł przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, o czym nie zapominamy i o czym nie chcemy zapomnieć, jak wiele zgromadzeń dzisiaj. Ale też pamiętajmy, że przyszedł, by wprowadzić Kościół we wszelką prawdę. Bóg nie jest takim nauczycielem, który tylko daje oceny, ale Bóg jest nauczycielem, który poucza, wskazuje drogę, którą masz iść i służy Ci radą. Chwała Jezusowi. A oko moje spocznie na Tobie. Będę Ci widział, Bóg mówi innymi słowami. Nie bądźcie nierozumni. Zaraz następny werset. Nie bądźcie nierozumni. Innymi słowy, nie odrzucajcie tego, co teraz służycie, jak koni mu, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Chwała Jezusowi. O Panie Jezu, potrzebujemy uwierzyć w to słowo w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszym zdrowiu, w naszych troskach. Potrzebujecie? Halleluja. Kto, wiecie, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Jeżeli nie widzisz tego w swoim życiu, to Cię proszę o jedno. Zaznacz sobie ten psalm. Codziennie rano, wieczór go czytaj. Wyznaj swoje grzechy. Porządkuj swoje życie z Panem. Jeśli dalej nie będzie otaczała Cię łaska, otwieraj tą Biblię do nieba i pokazuj. Panie, trzymam się Twojego słowa. Jeśli nie działa, wiem, że wina jest we mnie. Pokaż jeszcze, co mam zmienić, bo chcę doświadczyć całym sobą wersetów tej Biblii. Halleluja. Bezbożny mam mnóstwo cierpień, tutaj pisze. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Czy Pan nie chce, abyśmy w tych czasach czuli się samotni i duchowo pozostawieni? Bóg pokazuje wam wyjście. Jeżeli to nie działa, otwieraj ten psalm, czytaj, módl się, szukaj, Bóg ci pokaże i palcem pokazuj. Panie, daj mi tego doświadczyć. Wiecie, On pragnie. Ja widzę to w Słowie Bożym, by za każdym razem, gdy dziecko Boże rozgląda się wokół siebie, aby miało swoją obecność, aby miało Jego obecność, ale miało to swoje poczucie bezpieczeństwa w nim. Bóg was szuka. Bóg cały czas chce wasze życie prowadzić. Dzisiaj widziałem to w pewnej przypowieści. Podjeżdżam pod zbór i wylatuje brat Janusz Dworak. Gdzie jest Dawid? Pomyślałem sobie, ojciec szuka syna. O, jak ojciec zbyt długo nie widzi syna, to go szuka. Jak Bóg czasami cię nie widzi zbyt długo, też cię będzie szukał. Halleluja. Wiecie, jak większość spraw dotyczących wiary, i tutaj Bóg nie daje żadnych szczególnych recept w 32 psalmie. W ogóle widzę, że Biblia nie daje żadnych szczególnych recept. Biblia po prostu mówi, zawrzyj pokój z Bogiem, wyznaj swoje grzechy, pij z tego słowa, karm się tym, a to tworzyć będzie tobie życie. Wiecie, od Boga nie oddziela człowiek, od Boga nie oddziela człowieka jakaś lista rzeczy, ale zawsze to samo oddziela człowieka od Boga i Biblia mówi, że jest to tak. Grzech oddziela człowieka od Boga. I wiecie, w miarę jak czytamy Słowo Boże, widzimy, jak wiele Bóg musi nas jeszcze nauczyć. Jak mało wiemy. Szukając w Słowie Bożym znajdujemy prawdę i to zmusza do zrobienia czegoś. Nie można znaleźć prawdy i pójść z nią do domu. Dopóki człowiek nie zna prawdy, to nie wie, co robi i w ogóle nie wie, gdzie idzie. Dopóki nie znasz prawdy, lekko ci przyjdzie powiedzieć, ja dziś idę na nabożeństwo, jutro nie idę. Lekko ci przyjdzie powiedzieć, a dziś dam dziesięcinę, jutro nie dam. Lekko przyjdzie powiedzieć, a dzisiaj dziś dam, nie będę się modlił. Wszystko mi jedno. Ale gdy znajdujesz prawdę, nie przychodzi ci łatwo postawienie sprawy w ten sposób. Prawda zmusza, prawda przemawia, aby coś uczynić. I w tych ostatecznych dniach Duch Święty stawia nas przed prawdą. Zobaczcie wokoło. Zobaczcie drzewo figowe, które dojrzało. Jestem blisko, mówi Pan. Niech to będzie waszą prawdą. Niech to będzie waszym przesłaniem. I teraz dopiero zaczyna się wybór prawdziwy. Życie, prawdziwa droga się zaczyna. I Biblia mówi, byśmy Chrystusa tym uczynili. Prawdziwy wybór zaczyna się, kiedy znasz prawdę. Dopóki wierzysz diabłu, który kłamie, to nie możesz wybierać. Ale kiedy znasz prawdę, możesz wybierać. Ma wielką cenę życie tym. To tym, co objawiła Księga Słowa Bożego. Czy to nie jest prawda, że w Biblii wszystko jest za darmo? Nie ma ani jednej rzeczy za darmo w Biblii. Wszystko w Biblii nie jest za darmo. Prawie wszystko, o czym Biblia mówi, wiele kosztuje. Za to trzeba zapłacić. Popatrzmy na historię Kościoła, jaką cenę Kościół płacił za wierność Synowi Bożemu. Niech mi nikt nie mówi, że coś było za darmo. Popatrzcie na wasze zbawienie. Czytaliśmy dzisiaj z wersetu, jaką cenę Syn Boży i Zbawiciel zapłacił, by było waszym udziałem. To, że my coś otrzymujemy z łaski, to nie znaczy, że coś jest za darmo, że coś jest z przeceny, że jest jakaś promocja na Bożą łaskę w dzisiejszych czasach i więcej człowiekowi wolno grzeszyć niż kiedyś. Kościół dzisiaj uwierzył, że Boża łaska znalazła się w koszu z przeceną. Promocji, jak to się u nas obłudnie nazywa. W Polsce najczęściej promocja nie znaczy, że coś nowego promują, tylko że się starego pozbywają. To samo diabeł chce wmówić dzisiaj. Dlaczego Kościół uwierzył, że u Boga będzie jakaś promocja na łaskę? Jeśli Bóg był święty w czasach Mojżesza, był święty, gdy Syn Boży chodził po tej ziemi. I ja wierzę, że Bóg jest święty i dzisiaj. Amen. Wierzę w tą Bożą świętość. Gdy Żydzi uwierzyli, że Bóg zaczynał patrzeć na nich przez palce, to Bóg posłał im proroków i rozwiali ich złudzenia. Kiedy 400 lat nie było już proroka na świecie, kiedy 400 lat zdawało się, że Bóg na zawsze zamilkł, przez 400 lat zmieniła się sytuacja w Izraelu. Przez 400 lat odkąd ostatnia księga prorocka została napisana i podana, nie działo się nic. To jest ta biała kartka w waszej Biblii, to jest 400 lat. Każda Biblia, jak ją otworzycie, ma tutaj takie białe strony, zobaczcie. Widzicie to? Tu się kończy Stary Testament, księga Malachiasza, otwierasz, a tu pisze co? Nowy Testament. Między Starym a Nowym Testamentem 400 lat dzieli te dwie księgi. I Bóg postawił niesamowitego człowieka wtedy. Jakby od tego miejsca dopiero naprawdę chciałbym zacząć wam głosić Słowo Boże. Otwórzcie Ewangelię Łukasza na 3 rozdziale od 4 wersetu. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 4 werset. I chcę wam bardzo głębokie prawdy Słowa Bożego dziś pokazać, bo wierzę, że Biblia chce pouczać Kościół, abyśmy nasze życie prowadzili godnie Chrystusa w tych nienormalnych czasach. Posłuchajcie, jak było napisane w księdze, mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 4 do 9 wersetu. Wiecie, jest wiele zachęty dla chrześcijan naszych dni w tym radykalnym słowie, które wam teraz przeczytałem. Ktoś powie, jaka tu zachęta? To się wystraszyć można, nieprawda. Tu jest zachęta, chcę wam coś pokazać. Bóg chce, by nasza droga z Nim i to, co się dzieje w naszym życiu, aby to było radykalne, bo przez to, że dopuszczamy do naszego życia to, co nie jest radykalne, odstępujemy od Pana. I teraz, momencik, co to znaczy być radykalnym? Co to znaczy być radykalnym? Jak się nie będę zgadzał z Andrzejem, to że sobie przyłożymy, to będzie radykalne?
To nie jest radykalne. To jest głupie.
Co znaczy być radykalnym? Wiecie, w naszych czasach wiele słów się zdewaluowało. Czyli to, co ludzie dziś nazywają miłość, to w ogóle nie ma wspólnego z miłością nic. To, co nazywają zabawa, to się kiedyś nazywało orgia. Wszystko jest zdewaluowane. I słowo radykalne też się zdewaluowało. Ale Kościół ma mieć biblijne pojęcia. Co znaczy radykalny? Gdzie słowo radykalny, zadałem sobie trud, słowo radykalny tłumaczone z języka hebrajskiego, dokładnie, nie z greki, z hebrajskiego oznacza, i to mnie bardzo zaskoczyło, posłuchajcie, co znaczy to słowo z języka hebrajskiego. Ona oznacza, ma dwa znaczenia, dojść do korzenia problemu albo dojść do korzenia wydarzenia. Niesamowite, halleluja. To jest coś radykalnego. Dojść do korzenia, do głębi. I dzisiaj było tu czytane o Jezusie proroctwo, choć ja mówiłem o Janie, ale było czytane, wyrósł jak korzeń z suchej ziemi. Chrystus wyrósł jak korzeń z suchej ziemi. Znikąd nie mógł przyjść ratunek dla człowieka. Ziemia przez grzech duchowo stała się całkowitą pustynią. I jak z suchej ziemi, bez udziału człowieka, nic człowiek nie mógł tu zrobić. Chrystus się pojawił, Syn Boży, który nie z ziemi się wywodził, a przyszedł skąd? Z nieba. On nie miał nic wspólnego z ziemskim grzechem. Wiecie, Jan na pustyni głosił wspaniałe duchowe rzeczy. Jan też stał na pustyni, ale kiedy Izajasz pisze, wyrósł jak korzeń z suchej ziemi, nie o Janie pisze. Jan na pustyni głosił duchowe rzeczy, ale Jezus tam na pustyni wyrósł jak korzeń. Tam na pustyni, kiedy zaczął swoją służbę, rozpoczął ją na pustyni. 40 dni na pustyni Jezus wytoczył wojnę wszystkim duchowym siłom, które zaczęły czynić tą ziemię duchową pustynią. Tam na pustyni po raz pierwszy diabeł mógł zobaczyć, że na świecie, na którym do tej pory nikt mu nie stanął i nie dał takiego oporu, że musiał odejść i musiał się płaszczyć, a jego demony legionami musiały uciekać. Nagle mu znikąd Syn Boży wyrósł. Chwała Jemu, że przyszedł. Przyszedł i wyrósł i całe piekło się musiało odsunąć nagle od Niego. Kiedy wszedł między demony, to wiecie, to się odsunęły nagle jak śnieg od ogniska. Dlatego, że pojawił się jak korzeń z suchej ziemi, znikąd. Świat go nie rozpoznał, bo nie miał wspaniałego wyglądu. Świat nie zobaczył, że to, co rośnie, to królewskie rośnie. Jak korzeń rozprawił się też z tym, co duchowe, zaczął wzrastać. Wiecie, od samego korzenia do głębi, radykalne słowo powtarzam, od korzenia, czyli od urodzenia, aż do tronu sądu, przez śmierć na krzyżu, przez zmartwychwstanie, przez wspaniały triumf, od urodzenia, od korzenia, aż do wspaniałego owocu, który oświeci światy i wszechświaty i królować będzie Kościół i lud Boży z Panem. To będzie owoc. Chrystus wyrósł od korzenia, nie z czegoś świeckiego. Wbrew temu, co Copeland głosi, Chrystus nie musiał się nawracać i rodzić na nowo. To jest diabelskie przekleństwo, ta nauka, wiecie. On wyrósł od Boga, przyszedł korzeń suchej ziemi. I Słowo Boże uczy nas żyć radykalnym życiem, które czerpie z Chrystusa, bo tylko w Chrystusie nie ma nic ziemskiego, nic skalanego. Tylko do Niego, jak gałęzie, możemy być dołączeni. Jeżeli weźmiecie gałązkę, wyniesiecie na duchową pustynię, to niech ta gałązka będzie najszlachetniejsza. Niech nawet od samego Abrahama pochodzi. Niech pochodzi od, nie wiem, jak świętej babki i dziadka. Chcę wam powiedzieć, jeżeli na pustyni duchowej, którą jest ten świat, gałąź nie zostaje szczepiona w pień w Chrystusa i nie przebywa w Chrystusie, uschnie na słońcu niewiary. Amen. Tak będzie. Bez Chrystusa uschniesz. Słowo Boże uczy nas, by żyć radykalnym życiem, jeszcze raz powtarzam, czerpiącym z Chrystusa. I jedyny sposób, by Bóg mógł coś uczynić, to pozwolić Mu poprowadzić się głęboko, głęboko, głęboko. Posłuchajcie, hej, do korzeni naszego życia. Nie dziś, do korzeni naszego życia. Nasze życie czasami jest zakorzenione w czymś złym i musi zostać wyrwane. Czasami to bardzo jasno widać. Wiecie, raz jeden mój przyjaciel, taki brat, wiózł moją kasetę z ewangelizacji. I według jego słów, powtarzam, podobno była to jedna z najbardziej radykalnych ewangelizacji, jakie słyszał. I mówi, że nawróciła się przy tym duża liczba ludzi. Ja chwalę Boga. Chwała Bogu, że tak jest. Dziękuję Bogu. Ale wiecie, co on zrobił z tą kasetą? Zatrzymał się koło prostytutek i podał im tą kasetę. Czy jak się koło prostytutek przy drodze zatrzymasz, to one zaraz idą do samochodu. No one też przyszły, on mówi, że on nic nie chce, tylko kasetę dać. Ja nie wiem, co one myślały. Może myślały, że na tej kasecie jest jakiś szantaż, może że ktoś pieniądze, że usłyszą tam nie wiadomo jakie groźby. W każdym razie pożyczył im tą kasetę i zostawił. Kiedy po jakimś czasie jechał, zobaczył je i jeszcze większe zdziwienie jego było, kiedy okazało się, że jak się zatrzymał, to mu tą kasetę przyniosły oddać. Miały przy sobie. I on się pyta, i co? Czy chcecie jeszcze tak? Ona mówi, nie. Nie chcemy już takich kasek. On mówi, dlaczego nie chcecie? Nie podobała się. Ona mówi, co pan mówi, nie podobała się? My całą noc płakałyśmy. Spać przez to nie można. I ona mówi, panie, co to za gadanie, przez które człowiek spać nie może? I czuje, że musiałby wszystko w swoim życiu zmienić, żeby te słowa przestały osądzać. I on im wtedy głosił Ewangelię. I wiecie, to przy wypadku prostytutki łatwo się osądza grzech, bo to jest taki widoczny grzech. I dlatego Jezus zgniewał się na faryzeuszy, którzy pokazywali na prostytutki jako grzeszników. Wiecie, to widać, to jest takie widoczne, ale są grzechy ukryte u faryzeuszy, dużo straszniejsze niż prostytucja, które były w ich sercu. Jezus do nich mówił, kim naprawdę są, że są grobami pobielanymi, pełnymi śmierci w środku, chociaż z zewnątrz wyglądającymi religijnie. Ale na przypadku właśnie tej prostytutki, wiecie, zobaczyłem, jak bardzo Biblia mówi, jak bardzo Biblia uczy radykalnie, czyli do korzenia życie musi być zmienione. I teraz pytanie, zobaczcie, jaki inny sens nabiera Słowo Boże, kiedy mówię i modlę się, Panie Jezu, zmień moje życie radykalnie. Aleluja. Zmień moje życie do korzenia. Wyrwij mnie z wszystkiego, co przynosi owoc gniewu, nienawiści, sparów, nie wiem, plotek, jakiś wszystkiego innego. Nie chcę wymieniać wszystkich znanych mi grzechów. Wyrwij mnie z tego gruntu. Ja chcę wkorzeniony być w Ciebie. Jedyny sposób, by Duch Święty mógł coś zmienić, to dać się poprowadzić do korzeni naszego życia. Słyszymy to? Słyszycie Słowo Boże? Wydawajcie owoce godne czego? Upamiętania. Jakże mogę wydać owoc godny upamiętania, skoro korzenie mam gorzkie? Skoro korzeń nie jest korzeniem upamiętania, ale wrosłem mocno w to, w co sam sobie wierzę, co sam sobie ustaliłem, że jest moją wiarą. Jakże może być wtedy moje życie wydać owoc? Jak jabłoń może wydać jabłko, skoro ma korzenie z wierzby? Jak człowiek może wydawać słodki owoc Chrystusa, skoro ma korzeń gorzki, świecki? Korzeń wykarmiony bałwochwalstwem. Nie wiem, jakimiś modlitwami do obrazu. Jakimś bałwochwalstwem mniemania o sobie. Czy nie wiadomo czego. Radykalna jest Ewangelia. I dlatego Jan wyciągnął palec i znienawidzili go za to. Bo kiedy użył słowa radykalny, to też użył innego słowa. Już siekiera przyłożona jest do korzenia. Oni go znienawidzili. Ci ludzie mogą nie widzieć tej choroby. Łatwo się wyciąga palec i ocenia, nie wiem, prostytutkę czy pijaka. Najgorzej ocenić człowieka, który jest pobożny, pozornie pobożny. Nie powiem nawet pobożny, bo ten jest słowo religijny. Chodzi do kościoła. Nie kradnie, nie pije i nie pali. Właściwie to wszystkich kocha, tylko nie widzi, że jest bałwochwalcą, że oszukuje siebie, a Bogu nie wierzy w Słowo Boże, czyli Boga kłamcą. Bóg powiedział, grób pobielany. Ile takich grobów chodzi po ulicach naszych miast dzisiaj? Cię, ile razy rozmawiam o niebie z braćmi, to zawsze te sławne słowa brzmią. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio z Robertem o niebie, to samo żeśmy sobie powiedzieli, że będziemy zaskoczeni tym, kogo tam spotkamy i kogo tam nie spotkamy. A Robert jeszcze dodał i tym, że sami tam będziemy. Aleluja. Będziemy zaskoczeni tym, że sami tam będziemy. Ale też będziemy zaskoczeni, kiedy zobaczymy łotra, który nawrócił się obok Jezusa na krzyżu. Kiedy zobaczymy może najbardziej spijaczonego człowieka, jakiego mijaliśmy w życiu, w jakimś mieście, ale Bóg go znalazł. A nie zobaczymy tych, którzy w telewizji występowali jako wysłannicy kościołów. Nie zobaczymy naszych biskupów, nie zobaczymy naszych pastorów może nawet. Słuchajcie, ja nie mam znajomości u Boga. Jeżeli nie będziecie się o mnie modlić i upadnę, to też i mnie nie zobaczycie. Nie ma u ludzi znajomości. Nie ma gigantów, nie ma takich czołgów duchowych, co to wiecie, więcej mogą niż inni. Słyszymy to? Wydawajcie owoce godne upamiętania, bo jeśli ich nie ma, jeśli twoje życie nie przynosi owocu godnego upamiętania, to jest coś chorego w twoich korzeniach. I Bóg teraz przychodzi i Duch Święty radykalnie do korzenia chce zmienić twoje życie. Kochany przyjacielu, abyś mógł wejść do Królestwa Bożego, twoje życie musi przynieść owoce Boże. Twój korzeń musi być Chrystusowy. Ludzie, tak jak mówię, mogą nie widzieć tej choroby, bo ona może być taka ładna, czy taka ukryta, czy taka porządna, że jej nie widać, ale Bóg ją widzi. I twoje owoce życia pokazują, że jest choroba. głęboko ukryte korzenie, trzymając człowieka mocno w jego winach, w jego brudach, chociaż pozornie zdaje się, że pręży się ku Bogu. Czy kiedy popatrzycie na niektórych religijnych ludzi, pozornie prężą się ku Bogu, jak wiecie, słoneczniki do słońca, do tego Boga. Ale ukorzenieni ich, to co ukryte, jest tak pełne plugastwa. I Jan daje przesłanie. Siekiera jest przyłożona, bo dalej tak być nie może. Musisz być odcięty. Człowiek bez Chrystusa musi umrzeć wcześniej albo później. Albo odepnie cię nawrócenie. Zaczniesz pokutować. Jan chrzcił tych ludzi. I kiedy im powiedział o siekierze, chrzcił tych ludzi. I Kościół ma dużo większą perspektywę. Bóg chce, abyś w Chrystusie twoje stare życie pogrzebał i abyś w Chrystusie był przyłożony do korzenia, który wyrósł pewnego dnia na duchowej pustyni, ale od początku nie miał nic wspólnego z ludźmi. Do korzenia, do Syna Bożego. Wiecie, są drzewa, których owoc jest trujący, jest bezużyteczny. I takim drzewem jest człowiek, którego korzeń nie jest Chrystusem, tylko jakaś tradycja, nie wiem czy to jeszcze, może nawet bardzo religijna tradycja, ale owoc jego życia jest bezużyteczny i jest tak naprawdę trujący, bo może nawet czyni dobro. Wiecie, można nawet biednych karmić. Nie wiem, można nakarmić biednego na ulicy. Posłuchajcie, co teraz powiem. To jest właśnie radykalne, to znaczy sięga do korzenia. Można karmić biednych, czy pomagać biednym, pomagać ludziom, wcale nie z powodu tego, że z Chrystusa przynosisz taki owoc, ale z powodu tego, że tobie przyjemność sprawia to robić. Ja znam ludzi, którzy są gotowi od kogoś pożyczyć, żeby komuś pomóc. Problem polega, jest w ich egoizmie. Gotowi są to robić, bo im to sprawia przyjemność. Można człowiekowi pomagać, ale w tym samym czasie osobie, której dajesz miskę z zupą, nie powiedzieć ani słowa, że idzie prosto do piekła. Gdzie dzieci tak rozumują. Wczoraj mnie Daniel pod sklepem spytał, dlaczego pijakowi nie chciałem dać pieniędzy, że spoczył i poprosił. Z tego, co wie Daniel, to ja zawsze pomagam ludziom. Gdzie i prosta jego proste rozumowanie czasami nie sięga głębiej. Ja nie mogę komuś dawać, żeby to przepił, zgadzacie, nie? Nie pocieszajmy się, że nie dotyczy nas to, co dzisiaj jest tu mówione. Raczej idźmy do Jezusa po uzdrowienie i poznanie, po radykalne, podkreślam, poznanie aż do korzenia. Wiecie, kto swoje życie utracił dla Boga, ten je naprawdę zyskał. Kto odciął się od korzeni, które przynosiły owoc coraz to gorszy. Czasem ludzie przychodzą, mówią, bracie, no ja już nie wiem, co mam zrobić. Ja mówię za siebie, powiem wam na przykład, że coś się powtarza, nie wiem, no ciągle mnie ten ktoś denerwuje. Czy coś mnie ciągle denerwuje? Czy masz jakiś inny problem? Może, nie wiem, wybuchasz czymś? Może masz jakąś inną związanie duchowe? I mówisz, no ja nie wiem, skąd to się bierze, przecież nikomu nic nie robię. Korzeń, przyjacielu! Przynosisz taki owoc, jak masz korzeń. Musi siekierka być przyłożona do korzenia. I Jan krzyknął, aby się chrzcili, aby się opamiętywali, aby prostowali swoje życie. Bo oto pojawił się nowy pień, nowy fundament wiary, abyście wchodzili w Chrystusa i w Nim się ukorzeniali. Kto swoje życie utraci dla Boga, ten naprawdę je zyskał. Siekiera jest przyłożona i muszę być tym, czego chce Bóg, inaczej naprawdę stracę życie. Jeśli stracę życie dla Chrystusa, zyskam je. Jeśli zyskam życie teraz i uda mi się zachować pewne moje rzeczy, tak naprawdę je stracę. Posłuchajcie jeszcze, mimo że mija 2000 lat, Pan wzywa przez Ducha Świętego, żeby Kościół brał z korzeni. Zobaczcie, ile mamy dziś świeckiego Kościoła. Do czego doszło, że na przykład Kościół, w którym ludzie nawracają się na nowo, wchodzi w jakieś ekumeniczne układy? Dlaczego? Jego korzeń jest zepsuty, gorzki, zgnity i rodzi dokładnie to samo, co zawsze świat rodził. Do czego doszło, że w Unii homoseksualiści mają kościoły? Są kościoły dla homoseksualistów, dla niektórych z was to może być szokiem. Kiedyś wam powiedziałem, że kościół homoseksualistów w samym tylko Los Angeles liczy 60 tysięcy członków. Coś wam powiem, żyjemy w prawdziwej Sodomie i Gomorze. I też kościół się nazywają. Czytają Biblię i tylko o miłości mówią. Tam na kazaniu na pewno nikt cię nie dotknie niczym. Tam na kazaniu na pewno nikt się też nie pomodli o twoje problemy, bo powiedzą, że to nie jest problem, tylko że Bóg cię tak powie.
Wiecie, mija 2000 lat.
A Bóg przez Ducha Świętego, jeszcze raz powtarzam, wzywa, abyśmy wkorzenieni w Chrystusa z Niego brali. To nie jest tak, że 2000 lat temu Bóg ostatni raz odwiedził ziemię, kiedy tu był Jezus, no i ostatnio od 2000 lat już Pan się nie pojawia. Bóg żyje, amen? Jezus żyje i Kościół ma pełnię Ducha Świętego. Problemem jest odejście od korzenia, od głębi poznania. I wtedy, nie wiem, różne rzeczy można zacząć głosić. Mniej lub bardziej zachęcające. Radykalny dla Jezusa. Czy nabrało dla was znaczenia to słowo? Radykalny. Radykalny. Jeszcze raz sięgam do słownika. Dojść do korzenia problemu. Dojść do korzenia wydarzenia. Radykalny chcę być w Chrystusie. Chcę dojść do korzenia tego, co mi w tym przeszkadza. Chcę dojść do korzenia tego, co powoduje, że znajduję w swoim życiu ciągle i ciągle to, co nie podoba się Bogu. Pokutowałem już z tego 5, 6, 7 razy, nie wiem ile razy. Modliłeś się, może już ci zaczyna brakować sił i mówisz, no bracie, nie mogę sobie z tym poradzić w swoim życiu. Bądź radykalny. Posłuchaj, Bóg ci daje wspaniałe narzędzie. Powiedzcie, czy nie ma jednak otuchy w Słowie Bożym. Siekiera przyłożona. Bóg jest gotowy. I wiesz, tak jak ta prostytutka powiedziała, musiałabym całkowicie zrezygnować z mojego życia, gdybym chciała posłuchać tego, co na tej kasecie. Cię chyba nikt lepiej nie mógł podsumować kazania. Dokładnie. Musisz być odcięty. Siekiera Bożego Słowa, miecz Bożego Słowa musi odciąć od starego, gorzkiego korzenia i umarłbyś. Ale jest łaska Boża w Jezusie Chrystusie. Jest ten wspaniały krzew, w którym możesz trwać, być wszczepiony. Wiecie, to jest wspaniałe w Chrystusie. Czyli człowiek, który, wiecie, radykalny dla Jezusa. Jeszcze raz sobie zadałem pytanie, kto to jest radykalny dla Jezusa? Bo dziś to słowo się zdewaluowało. Czy człowiek, który może nawet głośno o nim mówi? Można się do Jezusa przyznawać, wiecie, nie wiem, możecie chodzić i każdemu mówić o Bogu, ale i tak ci, którzy chodzą z Bogiem, powiedzą wam, że nie jesteście tym, czym Bóg chce, żebyście byli, bo mają poznanie. Czy to jest człowiek, który tylko głośno mówi o Bogu? Czy to jest człowiek, który wiele wie o Bogu i chodzi do zgromadzenia? Nie, to jest człowiek, który do korzenia jest w Chrystusie. Radykalny dla Jezusa do korzenia, do głębi oddany życiu Jezusa. Cię każdy najgłębszy korzeń jego życia czerpie z nauki Pana. To jest radykalizm. Że najgłębsze sprawy mego życia czerpię z Niego, z mojego Jezusa. Że w Chrystusie trwam szczepiony. Wiecie, jeśli korzenie są wrośnięte w Chrystusa, tą jedyną i pewną skałę, ten jedyny i pewny krzew, jedyne pewne oparcie, to zadam wam proste pytanie. No sami powiedzcie. Jeśli naszym korzeniem jest Chrystus, jeśli naszym gruntem czy skałą jest Chrystus, to czy nasze owoce będą owocami przekleństwa? Tak czy nie? No niemożliwe to jest. Wiecie, ja wiem, że genetyka tak pracuje, że teraz małpy będą różowe w białe kropki albo inaczej. Ale powiem wam, nie ma takiej genetyki, która by zrobiła tak, że korzeń będzie trujący i będzie zły i będzie dziki, a owoce będą pyszne, pachnące, zadbane i łagodne. Takiego czegoś się nie da. Inaczej, nie da się, żeby ze złego korzenia wyrastało to, co dobre. Jeżeli czerpię z tego, co święte, to czy moje liście będą przeklęte i moje owoce powiedzcie sami, co? Wiecie, co mówi Rzymian 11:16? Pozwólcie, że tylko powiem drugą część wersetów. Akurat w innym kontekście Paweł to używa, ale prawda Boża jest prawdą Bożą. A jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Amen. On tam mówi co prawda o Izraelu, o nas i tak dalej. Ale to jest ta wielka Boża prawda tutaj. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Czy Słowo Boże pokazuje, że można wiele sobie wmawiać odnośnie tradycji? Zwróćcie uwagę na to, co przeczytałem wam o tym, co powiedział Jan. Co Jan powiedział? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, co oni sobie wmawiali. To, co sobie wmawiają dziś Polacy, to, co sobie wmawia wielu ludzi. Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Wielu Żydów żyło byle jakim życiem. Faryzeusze knuli, korumpowali, płacili łapówki, oszukiwali, ale mówili, że wierzą w Boga i chodzili do świątyni. Jan wyciąga przeciwko nim rękę i mówi: nie wmawiajcie sobie, że wy macie ojca Abrahama. Słowo Boże mówi, że wiele sobie można wmawiać odnośnie tradycji. I zobaczcie, jeśli Żydom nie pomoże to, że mają ojca Abrahama, bo czy pomoże im, to sami powiedzcie, pomoże czy nie? Nie pomoże. To czy katolikom pomoże to, że mają dziadka wierzącego albo że papież jest Polakiem? Czy protestantom pomoże to, że kiedyś powtórzyli za kimś jakąś regułkę, jak się z nimi modlił, zamiast uwierzyć to sercem? A czy pomoże protestantom, czy pomoże nam to, że powiedzieliśmy Jezusowi tak na modlitwie, a całe życie mówimy mu nie? Innymi słowy, że nawróciliśmy się, ale nie chcemy się zmieniać? Nie pomogą wspomnienia, które człowiek sobie nazywa tradycją. Nie pomogą wielcy przodkowie. Bóg mówi: przynieście owoc godny upamiętania, bo siekiera jest przyłożona do korzenia. Po czym poznajemy, że ktoś jest zbawiony? Zobaczcie, zadajcie sobie takie proste pytanie. Ja nie chcę osądzać nikogo, nie mam prawa stanąć i mówić: ten zbawiony, ten niezbawiony, ten zbawiony, ten niezbawiony. Ale wiecie co? Czasami delikatnie rzecz biorąc, pewne rzeczy można poznać. Mamy ludzi, którzy mówią, że są zbawieni i nie chodzą z Bogiem. Opierają się na odległej przeszłości, na tym, co to kiedyś tam przeżyli z Bogiem. Wiecie, nikt nie oszczędza suchego drzewa, dlatego że podobno 15 lat temu miało jabłka. Siekiera jest przyłożona. Kiedy ktoś wycina suche drzewo, to się nie zastanawia, czy wiesz co, a może ono 10 lat temu przynosiło owoce, żal go wyciąć. Ono uschło, jest martwe i musi zostać ucięte i musi tam posiadane być nowe. Musi być nowe drzewo, które przynosi nowe owoce. Musi być nowy człowiek, który przyniesie nowy owoc. Stare musi zostać wycięte. Wiecie, jednak Chrystus pokazuje nam coś jeszcze. Pokazuje nam, że On potrafi tak, że kiedy drzewo jest skazane na wycięcie, to rozlega się głos prawdziwego wstawiennika. Rozlega się jeszcze głos Bożej łaski i miłosierdzia. Zostaw go jeszcze jeden sezon. Daj mi go okopać, nawieść. Daj mi o niego zadbać. Jeszcze raz. Poznasz, że człowiek naprawdę został zbawiony. Jeśli nasze życie nie przynosi owoców Bożych, to są dwa wytłumaczenia. Albo Bóg nie działa w twoim życiu, albo Bóg działa daremnie w twoim życiu. Popatrzmy bliżej na nawrócenie, zanim zakończę dzisiejsze moje słowo. Skupcie się jeszcze trochę. Ja wiem, że jest ciepło. Nie rozglądajcie się naokoło. Skupcie się na Słowie Bożym. Jeśli głoszę źle i herezję, to mnie lepiej usadźcie. Ale jeśli Duch Święty ma coś do tego Kościoła, to lepiej posłuchajcie. Wiecie, jeżeli ustami wyznasz, bo chcę coś bardzo ważnego wam powiedzieć. Jeżeli ustami wyznasz, coś o zbawieniu teraz, pamiętacie ten werset? Jeżeli ustami wyznasz, to nie jest trudne przy odpowiednich okolicznościach cokolwiek wyznawać ustami. Jeżeli w sercu uwierzysz, to to zdecyduje o owocu, jaki przyniesiesz. Jeżeli ustami wyznasz, a w sercu swoim uwierzysz, to jest warunek zbawienia. W ogóle warunek zaistnienia jakiejkolwiek wiary w naszym życiu, z której będziemy zbawieni. Jeżeli ustami tylko wyznasz, to jest za mało. Wielu ustami wyznało, ale w sercu wcale nie uwierzyło. Problemem ludzi dzisiaj nie jest to, że nie wyznają ustami. Bo wszyscy dużo wyznają ustami. Co wierzysz w swoim sercu, to sprawi, jak będziesz żył i jaki owoc będziesz przynosił. Bóg musi dokonać swojego dzieła aż do korzeni naszego życia. Jeżeli ustami wyznasz, to wystarczy, bracie i siostro? Izajasz pisał: ten lud czci mnie tylko czym? ustami, ale ich serce jest daleko ode mnie, mówi Pan. Jest daleko ode mnie ich serce. Oni się nauczyli wyznawać. I Kościół XX wieku to był Kościół, szczególnie końca XX wieku i początku XXI, to był Kościół wyznawania. Uczono ludzi tylko wyznawać, ale ich serca były dalekie od Boga. Uczono ludzi wyznawać zysk, wyznawać radość, wyznawać, że przebaczają, wyznawać wszystko, ale ich serce nie chciało w to wierzyć i dlatego musieli 150 razy wyznawać i ciągle nie wierzyli. Bo w ich sercu nie było przekonania. Czy to jest tak, jak rozmawiasz z kimś i ktoś cię podejrzewa o coś złego? Na pewno się wam w życiu zdarzyło, prawda? Czasami 100 razy pytasz tą osobę, naprawdę wierzysz, że ja to zrobiłem, a ta osoba, no nie. Ale tak widzisz, że wiesz co, jutro znów cię zapyta, czy przypadkiem tego nie zrobiłeś. Ale jeżeli spytasz tego człowieka, wierzysz, że ja to zrobiłem? Absolutnie, nawet o tym nie mów. Nie wierzę, żeś ty to zrobił. I więcej do tego nie wraca. Czujecie różnicę między sercem a ustami? Jeśli Bóg się ciebie pyta, czy wierzysz, że Jezus jest Panem? No Jezus jest Panem, szczególnie w niedzielę rano. Albo całym swoim życiem. Twoje serce w to uwierzy. Wtedy będziesz zbawiony. Coś wam powiem. Wielu niezbawionych ludzi dzisiaj chodzi po świecie i nie wiedzą o tym. Wyznali ustami, że Jezus jest Panem. Ich serce wcale w to nie wierzy. Dlatego, że ich serce dopuszcza rzeczy w ich życiu, które pokazują owoc. I nawet wcale nie jest tylko. To, w co wierzysz w sercu, sprawia, jak żyjesz, jaki owoc przynosisz. Bóg musi do korzeni tego dokonać. Wiecie, świeckość to jest jak chwast. Wyrwany bez korzenia odrośnie. Ja mam te takie kaktusy u mnie w polu. No niczym się tego nie da pozbyć. Wyrwiesz, a one jeszcze większe na następny rok. Ale jak z korzeniem wyrwiesz, już się nie pojawia. A jeśli jeszcze coś zrobisz, jeśli nie tylko z korzeniem wyrwiesz, ale gdyby człowiek kupił porządną kosiarkę i zaczął uprawiać trawnik, to by już nigdy nie urosło. I wiecie, o ile w trawie Pan Bóg nie będzie się doszukiwał mojego potępienia, o tyle w duchowym życiu, jeśli się zaniedbamy, zarośniemy świeckością jak chwastem. I potem już nie wystarczy delikatnie to wyciąć. Korzeń zostanie. Ja już widziałem ludzi, jak wyrzucali telewizory, bo ustami wyznali koniec z tym. Ale wiecie, problem, że rok później mieli lepszy. Korzeń został. Widziałem ludzi, jak kasety wynosili. Koniec z tym. A pół roku później sobie odtwarzać CD kupowali. Mieli jeszcze lepsze nastąpienie. Jest wiele przykładów głupiego radykalizmu, który wcale radykalizmem nie jest, nie sięga korzenia sprawy. Który się rozprawia tylko z tym, co zewnętrzne, a nie rozprawia się z sercem naszym, z korzeniem wszystkiego. Serca jest źródło naszego życia. W sercu może rosnąć gorzki korzeń, mówi Słowo Boże. To w nas wewnątrz, nie w tym kardiologicznym sercu, ale wewnętrznym, duchowym. Wiecie, to jak te zaniedbane miejsca w ogrodzie. Tam pojawia się to, co nie może rosnąć na środku, tam gdzie ludzie chodzą, ale rośnie tam, gdzie nikt sobie nie chodzi, gdzie jest zostawione. Jeśli jest dziedzina twojego życia, którą zostawisz, zachwaścisz to miejsce, przestajesz coś robić, a to wyrasta sobie w jakimś zaniedbanym kawałku ogrodu. Korzeń zła rodzi zło i nic tego nie zmieni. Musi zostać wyrwany. Jeżeli zło nie będzie wyrwane do korzenia, będzie rodziło zło, tylko jakiś czas będzie odrastać. Czy Jan Chrzciciel powiedział im, nie wystarczy mówić, że jesteście dziećmi Abrahama. Wy nie jesteście wkorzenieni w Abrahamie. Wy nie żyjecie, jak on mówił. Wasze życie nie ma w ogóle owoców, które oglądał Abraham. I prosty przykład. Jezus im powiedział, kiedy stał przed nimi, oni go osądzali, obrażali i plugawili. A on stał przed nimi i spokojnie im powiedział, Abraham widział jeden z moich dni i radował się. A oni wpadali w gniew. Oni nic wspólnego z Abrahamem naprawdę nie mieli. I Jan im powiedział, nie wmawiajcie sobie, że ojca macie Abrahama. Gdzie wielu Polakom chciałbym powiedzieć, nie wmawiajcie sobie, że dziadek był katolikiem, babka była katolikiem i ja jestem dobrym katolikiem. Nie wmawiaj sobie, że dziadek był dobrym zielonoświątkowcem, babka była, to ty też będziesz zbawiony. Nie wmawiajcie sobie, że macie coś z błogosławień z waszych przodków, jeżeli wasz korzeń nie jest Chrystusem. Amen. Nie wmawiajcie sobie. Jan pokazał, wy sobie wmawiacie.
Wasze życie nie ma owoców, które mieli ci, na których się powołujecie. Powołujecie się na tego czy innego świętego, mówimy ludziom. Ale wasze życie wcale nie pokazuje, żebyście robili to. Jak blisko możemy do tego podejść jako zielonoświątkowcy. Wiecie, popatrzmy na naszym podwórku teraz, zanim skończę już całkiem dzisiejsze słowo. Powiem wam tak. Możemy żyć niegodnie i inaczej niż nasi przodkowie, doświadczający świętego chrztu w Duchu Świętym, doświadczający wspaniałości wylania się Boga na nich, doświadczali uzdrowień, doświadczali błogosławieństw, byli pomazani, niedzielne nabożeństwo trwały od 9 rano do 20 wieczór. Ludzie byli ze sobą związani cały dzień. Nie mieli samochodów, czasem butów nie mieli, ubierali dopiero przed kaplicą, bo szli na bosakach. Tak mi opowiadali. Ale mieli błogosławieństwo. My mówimy, no my z nich się wywodzimy, z tamtych braci, ze stanowczych chrześcijan. Nie wmawiajcie sobie, że jesteście przodkami stanowczych chrześcijan. Bo już siekiera przyłożona jest do korzenia. Bóg widzi, że jako społeczeństwo XXI wieku wcale nie jesteśmy wkorzenieni w to, co oni. Oni mieli jedną parę butów, ale nigdy nie byli gotowi sprzedać Chrystusa. A my czasem mamy dość, a sprzedajemy Chrystusa, bo nam ktoś zagroził, że nas z pracy wyrzucą. Albo, że nie wiem, że nie dostaniemy prawa jazdy czy zezwolenia na budowę. I gotowi jesteśmy Chrystusa sprzedawać za łapówki i kręcić. I potem mieszkamy w domach zbudowanych na korupcji, jemy chleb zarobiony przez korupcję, jemy rzeczy, które są przez nasze nieczyste życie zdobyte i dziwimy się, no co się dzieje? Nie kradnę, nie piję, chodzę do kościoła, a dom to jakbym miał przeklęty, bo nie widzimy, że mamy korzeń w złej ziemi. Kup dobre drzewo. Ja to zrobiłem. Rosło koło drzwi Janusza, tam obok, przy ganku. Wyrwałem je niedawno z korzeniami i rzuciłem w ogień, wiecie? Spaliło się w parę minut. Umarło tam. To była bardzo droga cyprys jakiś taki iglasty. Bardzo dużo za to zapłaciłem. Kupiłem to w dobrym supermarkecie. Naprawdę wspaniałe drzewo. Być może pochodziło z najlepszego gatunku cyprysów, nie wiem. Wspaniałe drzewko to było. W dobrym supermarkecie, pięknie zapakowane. Nic mu to nie pomogło, bo korzenie nie były ugruntowane we właściwej ziemi. Nie dałem mu właściwej ziemi. Nie wiedząc o niczym, posadziłem go tak w warglu, jak było. Wiecie co? Uschło. Bóg nie popełni tego błędu. Bóg was nie posadzi na trującej ziemi. Oto Pan dał wam Słowo Boże i zasadził was nad rzekami płynącymi wodą żywą. I jeżeli będziemy w jedność, to tylko dlatego, że nie chcemy zapuszczać to korzeni. Czy Chrystus jest korzeniem naszego życia? Oznacza to, że z Niego jest nasze życie. Że rozpoznajemy właśnie Kościół, choćby w czasie Wieczerzy Pańskiej rozróżniamy ciało Chrystusa. Nie w tym, że widzimy, że jemy ciało, czy krew Jezusa pijemy w materialny sposób, ale rozpoznajemy ciało Chrystusa jako Kościół. Jezus chodził i czynił dobrze. Mówił do ludzi jasno i zrozumiale. Zobaczcie, do rybaków mówił, że uczyni ich rybakami ludzi. Do kobiety przy studni mówił, że daje się napić, tak, że jej się pić więcej nie będzie chciało. A my czasem zagmatwani religią, rośniemy wkorzenieni w jakieś religijne bzdury. Mamy język tak skomplikowany, że prosty człowiek, prosty rybak Piotr by się nigdy nie nawrócił. Módlmy się, by być wkorzenieni w Chrystusa, aby mieć słowa z Niego, by świat Go widział i aby zrozumiał. Czasem jesteśmy tacy religijni, bo czerpiemy z religii. I niegodziwość jest tym, co niegodne w naszym życiu, co niegodne Boga. I nie powinniśmy przynosić niegodziwych owoców. To było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Słyszycie, co ludzie ujrzą? Ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Jeżeli życie będzie się zmieniać przez takich mężów jak Jan, Bóg chce mieć dzisiaj taki Kościół. Mówi więc do tłumów, które przychodziły, aby się ochrzcić przez Niego. Aby się dać ochrzcić przez Niego, plemię żmijowe. Cóż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym dniem? Przyznacie, że miły. Ludzie się przychodzili ochrzcić.
przyszli doznać religijnej pociechy. Przyszli przeżyć religijne wydarzenie, kolejne. Wydarzenie religijne w swoim życiu numer 1500 ile.
No to byli Żydzi, ale trafili na dobre kazanie tego dnia, plemię żmijowe. Wiecie, co to znaczyło? On ich nie chciał obrazić. On im chciał pokazać przodków. Jezus im to powiedział inaczej. Ojcem waszym jest to. A kiedy tylko zaczniesz czytać Biblię, w pierwszej księdze Mojżeszowej, diabeł występuje pod postacią czego? Plemię żmijowe. Plemię żmijowe. Kto wam powiedział? Wy rośniecie nie z tego, który jest od Boga, oni mówią. Oto jest siekiera przyłożona do korzenia. Zdawałoby się, że to oznacza sąd na śmierć i życie, ale chcę wam powiedzieć, to jest sąd na śmierć i życie, ale zanim przychodzi Boży sąd, poprzedza go łaska. I Bóg mówi, wrastaj w Chrystusa, trwaj w Chrystusie, a wtedy nie będzie siekiery gotowej obcinać to życie. Mam pytanie. Czy są tutaj na sali takie osoby? Nie będę robił wezwania do przodu, ale chcę zrobić modlitwę. Tam, gdzie siedzisz, chcę się o Ciebie modlić. Jeżeli potrzebujesz, aby dzisiaj stanąć przed Bogiem, przy wsparciu zboru, żeby Cię ludzie widzieli publicznie i potrzebujesz powiedzieć, Boże, potrzebuję ugruntować się w Tobie. Potrzebuję, aby niektóre rzeczy w moim życiu wypływały z Twojego korzenia. Podnieś swoją rękę teraz. A teraz powstań, ci, którzy podnieśli rękę. Powstańcie. Chcę, żeby Was ludzie zobaczyli. To są ci, którzy potrzebują modlitwy. Reszta osób, zakładam, że dzisiaj jest tymi, którzy mogą się o nich modlić. Że ich życie jest teraz w pokoju i w porządku z Bogiem. Nie chcę, żeby ci, którzy zostali siedząc, myśleli, że...